Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Jesteśmy po wieczornym serwisie i najświeższych informacjach. Tam w studiu wita już Państwa Bartosz Garczyński, co oznacza, że zaczynamy Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Co dzisiaj w programie? Nie możemy przemilczeć tego, co dzieje się na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od dłuższego czasu płyną do nas pozytywne informacje, więc o krótkie omówienie sytuacji na froncie poprosiłem doktora Jacka Raubo, analityka portalu Defense24. I to już za chwilę ta rozmowa. Żeby jednak wojna nie zdominowała nam dzisiejszego spotkania, w drugiej części programu usłyszymy wywiad Aleksandry Fedorskiej. Dziś jej gościem będzie Johannes Lai z Saksońskiego Instytutu Badań Tekstylnych w Chemnitz. A rozmowa będzie na temat recyklingu w Niemczech. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Zaczynamy.
Magazyn Zachodni.
Szanowni Państwo, dziś w Magazynie Zachodnim Radia Poznań gościmy doktora Jacka Raubo, publicystę, wykładowcę akademickiego oraz analityka portalu Defense24. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No i mamy te sukcesy teraz ukraińskie, nie sposób o nich nie wspomnieć, a może tak w kilku słowach naszkicuję. Generalnie Ukraińcy wyprowadzili kontrofensywę, która odnosi sukcesy zarówno na tym północnym krańcu frontu, jak i na tym południowym krańcu, czyli mówimy w tym momencie o tym styku Charkowszczyzny i Ługańszczyzny, jak i na południu, czyli w okolicach Chersonia. I tak chciałbym, panie doktorze, właśnie zapytać na wstępie, no, skąd tak naprawdę te postępy na tym odcinku charkowsko-ługańskim? Jakie są przyczyny? No i jakie to będzie miało znaczenie dla całego frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej?
Przede wszystkim najłatwiej odpowiedzieć, co się stało na północy. Rzeczywiście w momencie, w którym Ukraina zdecydowała się uderzyć na stronę rosyjską, właśnie na tym teatrze, wybrała miejsce, które było najsłabiej bronione. Wybrała również najprawdopodobniej te odcinki frontu, które były obsadzone przez jednostki gorszego, bym powiedział tutaj, przygotowania i gorszego wyposażenia niż w przypadku chociażby innych odcinków frontu. Mówimy o jednostkach separatystów, ale też o, no, bym powiedział, drugorzutowych jednostkach rosyjskich. No i niewątpliwie też wykorzystała pewną mentalność rosyjskich dowódców, którym zapewne wydawało się, że w tej wojnie w pełni inicjatywa strategiczna, czyli ta zdolność do działań ofensywnych, jest zarezerwowana tylko i wyłącznie Rosjanom.
Czyli uśpili czujność Rosjan i przeszli do gwałtownej kontrofensywy? Tak to wyglądało?
Może nie kontrofensywy, kontruderzeń na dwóch kierunkach, tym północnym i tym południowym. Oczywiście też wykonali ten manewr polegający na tym, że rozpoczęli najpierw działania ofensywne, zaczepne na południu. Rosjanie dokonali przemieszczenia części jednostek, widząc potrzebę wzmocnienia obrony Chersonia i tego rejonu. Tych jednostek zabrakło na północy, dlatego że Rosjanie mają problem z przerzutem wojsk i z tą logistyką oraz bardzo elastycznym podchodzeniem do działania. Więc jeżeli są dobrze okopani i prowadzą działania, bym powiedział, w oparciu o silnie ufortyfikowane linie obronne, tutaj w większym stopniu nie ma problemu, ale jeżeli muszą reagować na przerwanie frontu, na działania manewrowe z użyciem wojsk specjalnych, z użyciem jednostek zmechanizowanych przeciwnika, które starają się wejść jak najgłębiej, no, na zaplecze, odciąć siły główne rosyjskie od tutaj logistyki, to wtedy jest problem. Problem wynikający z łączności, słabego morale, słabego też najprawdopodobniej przygotowania poszczególnych dowódców, jeśli chodzi o ten wymiar taktyczny czy też operacyjny. I na północy to zagrało idealnie. Wykorzystano najsłabszą, najprawdopodobniej część frontu, która była obsadzona przez słabsze siły rosyjskie. A na południu to już jest w pewnym sensie pomniejszona skala, ale jednak nadal skala pewnej operacji ukraińskiej, która wychwyciła, że na przykład w jednym miejscu następowała rotacja wojsk rosyjskich. Czyli to wskazuje, że mają bardzo dobre zaplecze wywiadowcze, zarówno jeśli o ten wymiar taktyczny, jak i wymiar operacyjny. Czyli te skale, nazwijmy to penetracji, czy to sygnałowej, czy też osobowej, czy rozpoznania na przykład, tym głębokiego rozpoznania wojskami specjalnymi, to jest atut Ukrainy. Oni to wykorzystują na masową skalę i najprawdopodobniej dążą do tego, aby ustabilizować linię frontu w komfortowych warunkach przed nadejściem warunków zimowych.
Wspomniał pan o tym, że w obawie przed kontruderzeniem ukraińskim na tym, na południowym froncie, czyli w okolicach Chersonia, Rosjanie przemieścili tam oddziały. To ja bym tylko dopytał, to co się stało, że pomimo tego, że Rosjanie wzmocnili tak jakby tę południową flankę, nadal, jak widzimy, Ukraińcy prowadzą tam skuteczne działania kontruderzeniowe?
No, przede wszystkim przewaga wywiadowcza i przewaga w rozpoznaniu, dlatego że nie da się na tak długim odcinku frontu, nawet przy dużej komasacji sił, zachować pełnej spoistości, jeżeli się taką stacjonarną obronę przygotowuje, tak jak Rosjanie. Oni chcą się wgryźć w ziemię, stworzyć linie ufortyfikowane, to pamiętajmy, że zawsze gdzieś będzie słabsze miejsce i rzeczywiście, czy też na przykład słabszy moment, chociażby rotacja jednostek pierwszodesantowych na inne jednostki. I to oznacza, że no, moim zdaniem ta hipoteza, którą postawiłem tak naprawdę jeszcze na początku konfliktu, że Rosjanie na przykład są prześwietleni, jeśli chodzi o zdolności łączności przez Ukraińców i pewnie też państwa zachodnie, no, znajduje tutaj wysoki stopień prawdopodobieństwa w tych faktach, które obserwujemy na dzień dzisiejszy. No bo jeżeli wiemy, jak przeciwnik się komunikuje, kiedy na przykład chce wykonać jakąś zmianę, kiedy na przykład dany odcinek jest słabiej obsadzony, to znaczy, że rozpoznanie i wywiad pracują bardzo skutecznie. I to był moim zdaniem pierwszy atut, który no, zasugerował nam możliwość wejścia również na tyły wojsk obsadzających ten obszar chersoński, ten front chersoński. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że pierwsze natarcie na Chersoń, które Ukraina nam buduje jako takie odwracające uwagę, nie do końca takie musiało być. I weź pod uwagę taki scenariusz, w którym rzeczywiście Ukraina mogła nie wykonać tego, co zakładała, jeśli chodzi o zagrożenia w tej pierwszej fazie, a teraz prowadzi działania mające na celu odcięcie przede wszystkim zgrupowań rosyjskich tutaj znajdujących się po tej stronie rzeki od sił głównych, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kontynuacja tego efektu zwycięstwa w rejonie Charkowa.
I tutaj kluczowym będzie ten most w Nowej Kachowce, prawda? To będzie ten moment odcięcia tak naprawdę wojsk rosyjskich zachodnich.
I to powiedziałbym, że i most stacjonarny, ale przede wszystkim też zdolność położenia strzału artyleryjskiego, szczególnie tego lufowego, bo tutaj powiedzmy wprost, ilość pocisków rakietowych precyzyjnych na przykład dla HIMARS-ów jest ograniczona, a więc istotne jest, żeby na linii rzeki Ukraina dostała takie pozycje, które uniemożliwiają Rosjanom położenie przepraw tymczasowych za pomocą środków na przykład tutaj należących do wojsk inżynierno-saperskich, więc wydaje mi się, że to będzie kluczowe. Jeżeli Ukraina będzie kontrolowała linię rzeki i linię tak naprawdę przesyłu zaopatrzenia, to niezależnie, czy Rosjanie tam mają silne zgrupowanie, czy też nie, no to prędzej czy później to zgrupowanie będzie musiało wykonać jakiś manewr. No najprawdopodobniej będzie się starało przebić się do swoich wojsk, co będzie utrudnione, bo ostrzał rzeki jest tu kluczowy.
No dobrze, panie doktorze, ale skąd w takim razie, bo mamy te odcinki frontu, ten północny, południowy, tutaj mamy uderzenia Ukraińców, skąd w takim razie ta maniakalna próba rosyjskich ataków na Bachmut? Bo ja mam takie wrażenie, że padło Izium, na północy i południu Ukraina święci triumfy, a tutaj natarcie jakby w ogóle tamtych frontów nie było, jakby to nie miało żadnego znaczenia. Skąd takie decyzje?
Dlatego, że od początku tej wojny widzimy bardzo mocne rozczłonkowanie, jeśli chodzi o rosyjskie dowodzenie. Najprawdopodobniej na różnych kierunkach no, dowódcy i też tak naprawdę specyfika jednostek no, definiują możliwości działań rosyjskich. Więc ja bym tutaj sugerował, że jest to po prostu inicjatywa operacyjna wynikająca z takiej, a nie innej wizji wojny no, przez dowództwo tego rejonu.
No, ale to oni nie mogą zmodyfikować tak naprawdę tego swojego spojrzenia w momencie, w oparciu o to, co się dzieje na innych odcinkach frontu? No bo mam wrażenie, że to jest takie pójście w zaparte, tak jakby, nie wiem, ignorowanie w ogóle tego, co się dzieje na innym obszarze tego samego frontu przecież.
Ja bym powiedział wprost. Rosyjski system dowodzenia, czy też ten łańcuch dowodzenia jest jedną z największych słabości rosyjskich w toku tej wojny. Przede wszystkim rosyjscy dowódcy działają w sposób często nieprzygotowany. Działają w izolacji tak naprawdę od sztabu, bo wiemy, że tutaj tych elementów tak naprawdę konstrukcji tego łańcucha dowodzenia jest bardzo wiele. One nie są uproszczone, pomimo że Rosjanie zapewniali, że będzie jeden dowódca, że będzie koordynacja między takimi strukturami, ale wydaje mi się, że po prostu specyfika awansów oficerskich w rosyjskich siłach zbrojnych uniemożliwia wprowadzenie dzisiaj efektywnego dowodzenia i przede wszystkim tego elementu, który będzie powodował zgrywanie się poszczególnych jednostek na różnych frontach ze sobą. To jest bardzo dobry sygnał dla Ukrainy. Jeszcze jedna rzecz, która jest tu istotna, to specyfika sił, które napadły na Ukrainę. Pamiętajmy, że zakładamy, że Rosjanie powołują jedno dowództwo. Ten dowódca dostaje rzeczywiście możliwość działania, nie wywiera się na niego presji ze strony decydentów politycznych, bo zwróćmy uwagę, że od początku tej wojny mówi się coraz głośniej i coraz szerzej o tym, że chociażby Kreml ingeruje w decyzje nawet nie strategiczne, tylko operacyjne. Coś na modłę stalinowskiego zakazu wycofywania się jednostek, nawet jeżeli to jest wojskowo irracjonalne. Ale pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy i to jest moim zdaniem kluczowa kwestia. W tej operacji specjalnej, jak to Rosjanie nazwali to w swojej propagandzie, brały udział regularne jednostki rosyjskiego wojska, Rosgwardia, są kadyrowcy, są prywatne firmy wojskowe na czele ze słynnym Wagnerem, Wagner Group. Są jednostki lokalne, separatystyczne, które dzisiaj mają być zintegrowane z wojskami rosyjskimi. Ale wyobraźmy sobie, że to wszystko musi grać jako jeden element, jeśli chodzi o koordynację działań na różnych kierunkach operacyjnych. No, to jest wręcz niemożliwe. I wydaje mi się, że gdzieś w tym wszystkim pojawia się właśnie ten brak koordynacji, jeśli chodzi o cele, jeśli chodzi o na przykład wybór konkretnego rejonu do wyprowadzania działań ofensywnych. No, pamiętajmy też, że inne uderzenia mogą być elementami odciążającymi zgrupowanie, które broni się Chersonia i tego regionu.
No dobrze, ale miejmy nadzieję, że to wynik braku tej koordynacji, o którym pan wspomniał. Naszym gościem był dzisiaj dr Jacek Raubo, analityk Defense 24. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Magazyn Zachodni.
Czy wiedzą państwo, czym różni się recykling mechaniczny od chemicznego? Już za chwilę między innymi tego dowiedzą się państwo z rozmowy redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dzień dobry. Naszym gościem jest pan Johannes Leis z Saksońskiego Instytutu Badań Tekstylnych w Chemnitz. Dzień dobry panu, witam. My sobie tu siedzimy w naszych koszulkach, takich zwykłych, klasycznych, bawełnianych t-shirtach. Jeśli chcielibyśmy teraz poddać właśnie te koszulki recyklingowi, to jak należy to zrobić? Czy będziemy mogli oddać do recyklingu całą naszą koszulkę? Co się stanie z moim t-shirtem po recyklingu? Taka koszulka to właściwie bardzo ciekawy przykład, bo to jest wciąż jeden z już niewielu produktów wykonanych naprawdę z jednego materiału, czyli z czystej bawełny. Częściej spotykamy teraz już takie mieszanki. One są wykonane z co najmniej dwóch składników, jak na przykład bawełna i poliester. To się teraz często zdarza. I tu w tym tkwi właściwie problem. Dla mechanicznego recyklingu po segregacji, no bo nie możemy rozdzielić materiałów. Jest to prawie niemożliwe lub możliwe tylko przy dużym wysiłku, to znaczy dużym wkładzie energii. Tu wtedy wchodzi w grę recykling chemiczny. To jeden z powodów, dla których recykling chemiczny będzie w przyszłości bardzo ważny i stosowany będzie na dużą skalę. W tej chwili jest w tych sprawach bardzo duży rozmach, ale nawet w przypadku produktów takich jak te nasze koszulki, które wciąż są wykonane z jednego materiału, recykling jest skomplikowany. A to wynika z faktu, że poprzez mechaniczny recykling dochodzi do pewnego ubytku. Potrzebna jest określona długość włókna, a tej właśnie często brakuje. To jest tak, że te materiały są potem za krótkie. Prowadzi to do tego, że obecnie większość włókien trafia potem prosto do przemysłu. A to ma również powody czysto ekonomiczne, no właściwie cenowe. Materiał pierwotny jest dostępny w takich cenach, jakie mamy, które po prostu sprawiły, że przez długi czas nie trzeba było szukać włókien zastępczych, nie potrzeba było recyklingować. Wracając konkretnie do pani pytania o tą koszulkę, to nie będzie to możliwe, aby ją poddać recyklingowi w 100%. Nie, to nie będzie możliwe. Nie będzie też można wykonać dokładnie następnej identycznej koszulki z tej koszulki, którą pani ma na sobie, szczególnie w przypadku właśnie tego skrócenia tych niteczek. Trzeba będzie koniecznie dodać następnego materiału, recykling mechaniczny i chemiczny. Na czym polegają te metody? A czym się różnią? Różnic jest całkiem sporo. Bardzo, bardzo z grubsza rzecz biorąc, recykling mechaniczny polega na wykorzystaniu technologii mechanicznych, czyli konkretnie wkład energii. W recyklingu mechanicznym celem jest wykorzystanie technologii mechanicznych, nakładu energii do uzyskania materiału włókienniczego, tak aby z włókien można było stworzyć nowe materiały włókiennicze. W przypadku recyklingu chemicznego materiał zdobyty staje się potem granulatem. W zasadzie z tym jest związany też ten cel, aby ten granulat zwrócić z powrotem do produkcji tekstylii. Ale recykling chemiczny może zrobić też inne rzeczy, których nie może zrobić recykling mechaniczny. Można na przykład rozdzielić materiały, czyli jeśli wydzielę jakiś element, taki czy w inny sposób, to uzyskam konkretny składnik. Najczęstszym połączeniem jest dzisiaj polikoton, czyli poliester i bawełna, taka mieszanka. Jednocześnie jednak recykling chemiczny jest w stanie rozłożyć materiał na podstawowe składniki, potem ja mogę je wykorzystać. W ten sposób mogę osiągnąć więcej. Jednocześnie recykling mechaniczny jest bardzo wydajny. To chodzi o wykorzystanie zasobów. Potrzebuje stosunkowo mało energii. W zasadzie nie potrzebuje do tego w ogóle wody. Tylko bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko stosuje trochę chemii. Więc tam znowu są zalety w zakresie wykorzystania zasobów. Oznacza to, że w każdym indywidualnym przypadku trzeba się zastanowić, jakie rozwiązanie ma tu sens i oczywiście ekonomicznie, czy ono się opłaca. Jeśli teraz oceniamy obecny poziom zastosowania tych metod, to która z nich dominuje? Recykling mechaniczny jest niewątpliwie dobrze rozwinięty, może lepiej rozwinięty. Jest to rozwiązanie stosowane na rynku już od dziesięcioleci. Ale firmy, które się tym trudnią, wciąż opracowują nowe maszyny. Jednocześnie recykling chemiczny jest tym recyklingiem, ja tak to widzę, który z pewnością ma obecnie większy rozmach. Więcej się bada, po prostu dlatego, że są nowe opracowania, podstawowe nowe rzeczy, nowe procesy. Było bardzo dużo badań nad tym. Czy może nam pan powiedzieć w przybliżeniu, ile procent odzieży jest poddawana recyklingowi? Czy można to oszacować? Nie ma ostatecznych, takich bezwzględnych danych. Jest też bardzo zróżnicowana sytuacja w zależności od regionu geograficznego. Wiele zależy od tego, dlaczego ludzie oddają odzież do recyklingu. No bo wszędzie tam, gdzie występuje pewien niedobór, recykling jest opłacalny. A w ostatnich 20-30 latach, tam był wtedy taki szalony postęp, co chodzi o odzież syntetyczną, rzadko występował rzeczywisty niedobór. Doprowadziło to do stopniowego spadku poziomu recyklingu. Na przykład jeśli spojrzymy na firmy, które się zajmowały recyklingiem, chodzi mi tu o recykling mechaniczny, to w ciągu ostatnich 20 lat liczba firm, które się tym zajmują, znacznie zmalała. I jeszcze raz, należy dokonać zróżnicowania. Kiedy mówimy o ubraniach, jest kilka takich danych. Istnieją tekstylia techniczne, na przykład odzież robocza, tekstylia domowe itd., itd. A dla wielu z tych produktów niekoniecznie jest jasne, ile ich jest. W sektorze odzieżowym, z sektora prywatnego, mówimy może o 1%. No, na pewno nie jest to mniej niż 5, może więcej. Ale to mniej więcej w tych ramach. Czyli koszulka do koszulki, jako przykład, to jest około 1%, może 2, może 3, może 4, więcej nie. Dalej mamy ścieżkę recyklingu kaskadowego, zwanego także downcycling, który następnie zamienia odzież na przykład w jakiś inny produkt, taki o obniżonych właściwościach. No to są takie tapicerki, izolacje i takie podobne. Może kolejne 15, może nawet 20. Więc jesteśmy bardzo optymistyczni z szacunkiem, że stwierdzamy, że 1/4 tekstyliów zostaje poddana recyklingowi. Przy czym trzeba też powiedzieć, że w tekstyliach pierwszy jest inny cel. Recycling wcale nie musi być recyklingiem, aby ponownie coś wykonać. Nie, ponieważ najwięcej, zwłaszcza w sektorze odzieżowym, przynajmniej tu u nas w Europie, to jest około połowy. W Niemczech mamy nawet 2/3 starych ubrań, które są ponownie noszone. To jest odzież second hand. Proszę pana, spójrzmy teraz na samych producentów odzieży. Ja mam tu taki przykład. Noszę markę Bergans. To jest taka firma, która sama o sobie uważa, że ma wysokie standardy, co chodzi o kwestie zrównoważonego rozwoju, ochronę klimatu. Czy należy ich zobowiązać do recyklingu odzieży, którą produkują? Więc mi osobiście podoba się bardziej metoda zachęcania i nagradzania. Nagradzania tych, którzy poddają swoje produkty recyklingowi. Tych, którzy projektują je już tak, aby móc je recyklingować. Wielu producentów ma to na myśli i już to stosuje. Co jest ważne, to także uwzględnić innych uczestników tego łańcucha. Co najważniejsze, to musimy się spytać nas samych, to znaczy nas, konsumentów, dlaczego właściwie tak dużo kupujemy. Można by też spytać, jak mam zrobić materiał, aby go inaczej użytkować. Ja nie jestem zwolennikiem takiego wskazywania palcem na kogoś. Jestem za systemem zachęt, a niekoniecznie za narzucaniem obowiązków. Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.
System zachęt zamiast obowiązków brzmi zawsze lepiej, choć jak usłyszeliśmy, najlepiej działa stary, sprawdzony system second hand, czyli ponownego wykorzystania tych samych ubrań. Mimo że nieco przyćmiony wojną, temat ochrony środowiska coraz częściej dominuje w debacie publicznej, więc warto mieć te zagadnienia na uwadze. To był Magazyn Zachodni. Sprzed mikrofonu żegna państwa Bartosz Garczyński. Żegnam także w imieniu redaktor Aleksandry Fedorskiej i realizatora Krzysztofa Jankowskiego. Za chwilę kalejdoskop medialny. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni. Kalejdoskop medialny.
W jak zwykle pogodnym, choć już jesiennym kalejdoskopie medialnym witają państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Pyry, ziemniaki czy kartofle? Co kupują dziennikarze Onetu?
Na to pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu.
Kogo chciałby pobić prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak?
To z kolei wyjaśnimy w drugiej części audycji.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którego zapytam, pod jaką flagą w tym roku przejdzie Marsz Niepodległości.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych wciąż nie skończył się sezon ogniskowo-grillowy. Najwyraźniej w uszach twitterowiczów brzmi jeszcze zawołanie popularyzowane przez Piomka 18. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Więc weź do grilla wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. A jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Zaraz, zaraz, jaka znowu kiełbasa? Dlaczego twitterowicze zamiast niemieckich ziemniaków z ogniska wolą polską kiełbasę? Sprawa wyjaśniła się dzięki twitterowiczowi Cezaremu Krzysztofie, który powtórzył za portalem Onet: ludzie kupują ziemniaki na sztuki.
Jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy czy cztery zjesz. Pięć ziemniaków, sześć ziemniaków, siedem, osiem też. Jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy czy cztery zjesz.
No i wszystko jasne. Dlaczego ziemniaki przegrywają? Bo są za drogie. Niektórym twitterowiczom opowieść dziennikarzy Onetu o ziemniakach
nie wydała się zbyt wiarygodna. Pan elementarz ironizował. Dziennikarskie gamonie pewnie dawno nie były w żadnym markecie, bo zorientowałyby się, że akurat ziemniaki są tanie. No, chyba że szukają słodkich patatów z Niemiec. Kato więc sprostował. Jakby te ziemniaki po 1000 zł za sztukę były z Niemiec, to by napisali, że kupili kartofle.
W Poznaniu są pyry, w Czechach bramboraki, w Niemczech są kartofle, a w Polsce ziemniaki. Ziemniaki z bryzolem, schabowy z frytkami, a kopytka z sosem, knedle ze śliwkami. Frytki i ziemniaki, knedle i kopytka, jeść uwielbia Wojtek i zajada Litka.
Ela K. ogłosiła: kupiłam 30 kilogramów ziemniaków po 1,49 zł za kilo. Zazdraszczajcie! Chirek 612 znalazł jeszcze lepszą cenę i pobłażliwie radził. Ludzie, ludzie, zamiast do niemieckiego marketu powinniście chodzić do portugalskiego. Tam po 99 groszy za kilo kupiłem. Pan elementarz wrócił do informacji na portalu. Takie marudzenie, że akurat ziemniaki są drogie, przypomina mi niedoszłego doktora z uniwersytetu, który opowiadał, że musi jeść żółty serek zamiast wątrobianki albo kaszanki, bo na kaszankę go nie stać. Tytuł magistra miał, a nawet nie zorientował się, że kaszanka jest 2 razy tańsza.
Kaszanka jest dobra! Kaszanka jest cool! Kaszanka jest wspaniała! Kaszankę jem na full!
Pod wpływem kulinarnych opowieści twitterowicz Kulfon przypomniał sobie o pewnej grillowej przygodzie Kubusia Puchatka. Mały miś zajadał grillowane przysmaki razem z tygryskiem. Wiesz, nigdy nie lubiłem prosiaczka, stwierdził nagle tygrysek. To nie jedz, odpowiedział Kubuś Puchatek.
Kubuś Puchatek, Kubuś, wśród roju pszczół, jak to nie dziadków lud, Kubuś płaci bez trudu.
Zachowanie Kubusia Puchatka mogło być związane z przykrymi informacjami, jakie dotarły do niego z IPN-u. Chłodny żółw przypomniał o smutnych słowach, jakie mały miś wypowiedział po lekturze swojej teczki personalnej. Mogłem się domyślać, że kłapouchy nam nie donosił, bo to osioł. Tak samo rozumiem, że donosił prosiaczek, bo to świnia. Ale miodek...
Miodek.
Gdy już wydawało się, że nikt nie uwierzy w opowieści Onetu o ziemniakach kupowanych na sztuki, pojawiło się osobiste świadectwo totalnego amatora. Chciałem kupić u Niemców 5 ziemniaków. Ukraińska sprzedawczyni popatrzyła na mnie z wyższością i oznajmiła mi, że kilogram kosztuje 98 groszy i muszę kupić 6, bo nie ma wydać ze złotówki. Wagabunda Dog Monty ubolewał, że ma za mało kieszeni. Super Sam, wynoszę w kieszeniach pojedyncze ziemniaki. Zawsze ta sama ilość, 2 sztuki. Magdalena 37153191 przewidywała, przed Bożym Narodzeniem pewnie będzie mak do makowca na sztuki.
Róża i mak, rozstania znak, komu w drogę, temu czas. Ostatnią szansę ukradnie czas, ślepa miłość, o jaki żart.
Anna 98775264 wróciła jednak do sprawy ziemniaków. Niemieckie kartofle to na sztuki, bo tak się cenią. Krzysztof Kotowski poszedł jeszcze dalej. Pod każdym domem kupującego ziemniaka zaraz ustawia się kolejka po obierki z niego. Grażyna 19903220 zaproponowała, a mogą sprzedawać na plasterki, od razu byłyby frytki. Piotr Eternit nie mógł się powstrzymać. Dobrze, że nie na raty. Zapanowała konsternacja. Czy ziemniaczane obierki będą sprzedawane na raty? Czy to możliwe, że przez brak spłaty kredytu najbardziej okrutni z komorników będą przeglądali nasze piwnice, aby zabrać z nich ostatniego ukrywającego się tam ziemniaka? Na rozwiązanie tych zagadek musimy jeszcze poczekać. Przynajmniej do kolejnego, brawurowego artykułu na Onecie.
drogi komorniku, ode mnie odczep się. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć. Zabrał telewizor, pralkę i DVD. Dziecku zabrał świnkę, skarbonkę, choć nie było w niej nic.
Dziecku zabrał świnkę, skarbonkę, choć nie było w niej nic.
Echo salonów.
Kto powinien dbać o rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
Posła Polski 2050 Pawła Zalewskiego oburzył fakt, że Rosjanom i Niemcom w obronie ich gazociągu nie pomogła Polska.
Sabotaż, który miał prawdopodobnie miejsce wobec rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.